Dzisiaj wam pokażemy, jak wykorzystywać poprawnie mnemotechnikę. Mhm. Ponieważ miałem duży problem z tym, żeby zapamiętać, jak się nazywa firma, jak się nazywa gra. Czasem tak miewam naszego dzisiejszego gościa. Gość mi podrzucił super pomysł.
To zacznijmy od nazwy firmy.
Nazwy firmy. Firma jest jak ze Spidermana, mi powiedział. Homecoming!
Zapraszamy.
Zapraszamy. Nie no, a naszym gościem będzie Andrzej Blumenfeld z firmy Far From Home.
Tak jest. I porozmawiamy sobie o Forever Skies.
Forever Skies, dobrze, nie pamiętam. Forbidden Skies.
Żadnego Forbidden.
Żadnego Forbidden. Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
Witamy. Radziu nie chciał zacząć, więc ja będę zaczynał. Cześć Andrzej.
Cześć.
Dzień dobry.
Skończyć. Dzień dobry.
Ty z tymi boomer jokes widzę od samego początku.
Kłaniam
Andrzeju,
się.
Zaczniemy z tobą tak, jak zaczynamy z bardzo wieloma widzami. Kim jesteś, skąd się przybyszło? Kim jesteś, skąd się wziąłeś, dokąd zmierzasz? A potem przejdziemy do konkretów.
Okej. Okay. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jestem twórcą gier. Od tego chyba...
Też mi się tak wydaje.
Tak, to chyba jest dobre
stwierdzenie. Dlatego też chcieliśmy z tobą pogadać.
Tak, właśnie. W sumie to trzeba powiedzieć, że ten program będzie troszeczkę bardziej klasyczny, bo pierwsze dwa odcinki, które żeśmy zrobili, były na tematy takie, no jeden naokołogrowy zupełnie, bo rozmawialiśmy o kondycji psychicznej ludzi,
to
a
prawda?
Potem żeśmy sobie rozmawiali o muzyce, która, o tym to też zapytam swoją drogą, bo jestem bardzo ciekaw, jak u was to wygląda.
Okay. Ja już mam pewne tutaj przecieki, jak to wyglądało.
A, to dobrze.
Przynajmniej w przypadku Forever Skies.
Coś się tam wymsknęło, mówisz?
Tak, ale to spokojnie.
Wyście już nagrali ten program wcześniej, zanim ja tutaj przyszedłem w ogóle.
Czekaliśmy.
Aha, no dobra,
Słyszeliśmy, że byłeś zajęty.
Ale wracając do pytania. Jesteś twórcą gier i to jesteś twórcą gry, która się udała i to w bardzo trudnych czasach i też w gatunku, który jest strasznie obłożony, czyli w gatunku gier survivalowych, który jest teraz totalnie na topce. Ja bym powiedział, że jest to jeden z popularniejszych ostatnich.
Giganci nawet sięgają po
gatunek. Wszyscy robią survivale, wyście zrobili survival i się udało, więc skąd się wziąłeś w ogóle w branżuni?
Ojej. To myślę, że moja historia jest taka chyba dość podobna do wielu twórców, nie? Czyli gdzieś tam jako dzieciak grałem w gry, no i w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, co zrobić ze swoim życiem. No i tak jakby stwierdziłem, że skoro lubię grać w gry, to może warto byłoby je też tworzyć.
Czyli chciałeś nie przepracować w życiu ani jednego dnia. Połączyć pracę z pasją.
Dokładnie tak. Taki cwany mały plan z mojej strony. No i tak jakby w tą stronę sobie rozwijałem swoją ścieżkę kariery. Nie od samego początku, jak wybierałem studia, to wybierałem studia, na których była specjalizacja gier komputerowych, to akurat się działo w Łodzi. Gdzieś będąc na tych studiach zacząłem odkrywać, że dobrze jest się nauczyć jakiegoś tam języka programowania, niekoniecznie tylko, wiecie, skończyć studia, tylko też coś z nich wynieść. No i to zaowocowało tym, że gdzieś w którymś momencie poszedłem sobie na praktyki do Frontline Studios. To była taka firma w Bydgoszczy, która... No już, to już od dawna nie istnieje.
Słyszałem o niej. Słyszałem o niej historię.
To był taki dość krótki epizod, gdzie się tam pojawiłem, ale no dla mnie był super istotny, bo była to firma, w której był robiony, jeżeli dobrze pamiętam, Duke Nukem, chyba na PSP. Mhm. Więc miałem już taką styczność, wiecie, nie, z takimi no, tytułami, które kojarzyłem z dzieciństwa i to był taki fajny początek. To był też moment, gdzie poznałem te takie bardziej mroczne strony game devu, gdzie widziałem, że jednak to nie jest tylko romantyczna część, ale też to jest biznesowa część i dobrze, jak firma ma pieniądze. Tam były różne dziwne akcje, które powodowały, że nie zawsze ludzie mieli pieniądze na czas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby, no już nie wchodząc dalej w detal, stwierdziłem, że to chyba nie jest miejsce dla mnie. Pomyślałem, żebym szukał czegoś dalej, no bo jak już zacząłem, no to może gdzieś się uda zakręcić w innej firmie. I okazało się, że Nitral Games w Warszawie poszukują programisty, młodszego programisty, żeby do mniejszych
projektów. Pozdrawiamy Daniela.
Dokładnie. No i właśnie
Daniel mi ostatnio zdiagnozował przez Messengera. Wynalazł mi chorobę, którą mam. Rzeczywiście się okazało, że mam. Więc... Pozdrawiam cię, Danielku, bardzo serdecznie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję za tę diagnozę.
Nie no, słuchaj, no już bardzo
pomogło.
Tak, wiecie, bo tak dygresję robiąc, ostatnio przeczytałem, że lekarze strasznie nie lubią podobno, jak się przychodzą do nich ludzie, którzy zostali zdiagnozowani przez internet.
Tak.
A skubany trafił w tym momencie w dziesiątkę. Jak byłem u lekarza, to lekarz powiedział, wie pan, nie lubimy, ale jak jest dobra diagnoza, to lubimy. Więc cóż, no dobry z ciebie lekarz, Daniel.
Bardzo dobrze, bardzo
dobrze. Wracając, byłeś w Nitralu.
Tak, no i tam jakby znów kolejny level up, przynajmniej tak z mojej perspektywy, no bo nagle poznałem, wiecie, chłopaków, no, i Daniel, i Andrzej, czyli ludzie, którzy robili Wiedźmina, pierwszego legendarnego, który no, też był jedną z dużych inspiracji dla mnie, żeby jednak szukać tej pracy w game devie i się w tym kierunku rozwijać. No i tam troszeczkę gier ze sobą zrobiliśmy, to nie był jakiś taki długi okres czasu, bo chyba około roku.
Nitral się specjalizował w hopach, o ile pamiętam, przede wszystkim, czyli Hidden Object.
Dokładnie tak. No i tam w mniejszym zespole sobie robiliśmy, bo to były takie początki firmy, nie? Wiem, że potem oni się rozrośli, natomiast mnie pokierowało troszeczkę w stronę Łodzi. Wróciłem do swojego rodzinnego miasta, licząc, że ułatwi mi to kończenie studiów i pisanie pracy magisterskiej, bo jakby podróże do Warszawy, bo wtedy nie mieszkałem w Warszawie, tylko jeździłem codziennie z Łodzi do Warszawy.
A to jest klasyczna historia. Bardzo
tak, wiele osób
podróżuje.
Tak, jak się mówi, miasto satelickie
do Warszawy. Z Warszawy po południu do Łodzi. To jest
półtorej godzinki, jakby półtorej. Nie było, tak? Tam się luźno licząc.
Ja mam wrażenie, że wtedy to nie było półtorej godzinki. To jest jakby, nie wiem, czy to wynikało z tego, że to były chyba te czasy, kiedy stadiony były budowane i tak dalej, więc może tam były wszędzie przebudowy, nie jestem pewien, ale ja liczyłem około 3 do 4 godzin podróży, bo jeszcze poza samym pociągiem
trzeba było wstać z domu. Czyli to ty jesteś z tego tak... filmu, co to idziesz wieczorem, się myjesz zęby, tak? Jesz śniadanie i kładziesz się spać.
Tak.
Bo po co rano tracić czas?
Po co rano
dokładnie,
tracić
to jestem ja. No i gdzieś tam pomyślałem, że może spróbuję w Łodzi będzie bliżej i otwierał się wtedy faktycznie oddział Vivid Games, czyli firmy, która się zajmowała grami mobilnymi, zajmuje się grami mobilnymi.
To ta Bydgoszcz, to widzę, że tak ci w
blisko była,
siedziała.
Nie? Blisko.
Siedziba główna w Bydgoszczy.
W mieście Bydgoszczu.
Tak jest.
Także miasto Łódź i Bydgoszcz.
I Bydgoszcz.
Tak. Wiecie, bo jeszcze będąc w Bydgoszczy usłyszałem od kolegi, że Łódź to jest takie trochę smutne miasto, wiecie, że nawet gołębie tam są takie depresyjne i tak dalej.
A za to Bydgoszcz jest wesołym.
Tak, więc jakby...
Przezabawnym miastem.
Wesołe, ładne, zabawne miasto. Wiecie, ja mam słabość do Bydgoszczy, bo ja mam rodzinę spod Bydgoszczy i tam jeździłem jako dzieciak.
Ja też mam słabość do Bydgoszczy, bo 3 lata mieszkałem w Toruniu. Wiadomo, że...
Wiesz, że teraz polecą tam...
A tak,
właśnie, polecą zaraz na ciebie. Tak, polecą na ciebie.
Jedni nazywają kamienie. Drugich, tak? A inni się odwdzięczają.
Czyli brzydko do siebie mówią.
Brzydko.
Bardzo,
znaczy,
bardzo.
No wiesz, no. Jest to związane z plagą tyfusa. Tyfusu. Taka choroba.
Wiem, co to jest tyfus.
Tyfus. Taka.
Chyba, żebyś powiedział tytus.
Nie diagnozuję. Wiem, że sobie tak, ale
jakoś... Słuchaj, w Stanach ostatnio podobno wrócił ten trąd.
W tym programie są dygresje, tak.
Tak, w tym programie są dygresje.
Wiesz, z tego znani.
Czy będą jakieś gry o choroba. Dobra, wracając, tak. Przepraszam.
No i zacząłem sobie tę współpracę z Vividem w Łodzi.
Przy czym to było?
Ojej, dużo tytułów. To był taki moment, gdzie poznałem znowu jeszcze inną stronę game devu i cykl wydawniczy to był powiedzmy co 3-4 miesiące trzeba było zrobić jakiś port albo publish, albo
ale to
wydanie.
Były gry bokserskie, ja przede wszystkim kojarzę.
Wiesz co, bo bokserski to faktycznie był Reelboxing i on był chyba wtedy robiony w samej Bydgoszczy.
Dwójeczka chyba już wtedy. Nawet
to były bardziej czasy ski jumpingu, czyli tak jak nie wiem, kojarzycie pewnie Małysza, to Vivid miał swoją wersję mobilną.
Miałem okazję pracować w firmie, która Małysza wydawała i przez pewien czas była liderem polskiego rynku wydawniczego, czyli Axel Springer, który wydawał właśnie, to się nazywało oryginalnie RTL-ski Springen, czyli skoki narciarskie RTL, które zostały wylicencjonowane u nas w Polsce i do tego został przyklejony w najlepszym możliwym momencie Adam Małysz jako twarz sprzedająca produkt i tego szło, żebym nie skłamał, 400 klocków rocznie, 400 tysięcy w Polsce sprzedanych kopii, to jest w ogóle do teraz nie
do
wiem,
pomyślenia. Nie?
To wydaje można mi się, konkurować tylko w tych rankingach najbardziej
w historii chyba tylko
Wiedźminy, gier,
Wiedźminy tak. Chyba tylko jakoś dochodziły do mniej więcej tych wolumenów sprzedaży. W
milionowych
ogóle.
Nakładów, tak?
Tak, tak. A nie sądzę, żeby już późniejsze Wieśki, znaczy dobra, nie no, Wiesiek trzeci to jeszcze pewnie też tam spędzlował.
Ale nadal jest to no, gigantyczna sprzedaż.
Imponujące absolutnie były to te.
No, ale no wszyscy w to grali wtedy chyba, nie? Chyba
wiadomo.
Tak, chyba tak było.
Były dwie gry wtedy, jedna to było Deluxe Ski Jumping, które grali wszyscy, a ci bogatsi grali za tych 12 zł, czy tam 14,99, bo to była gra oczywiście przyczepiona do pisma, w związku z czym nie płacili się tam, bo tam się nie płaciło VAT. Cuda na kiju się generalnie robiło w tamtych czasach. I właśnie pamiętam, że były te wolumeny, bo tam, znaczy też, bo to pewnie były nakłady 400, ale ja słyszałem też o sprzedaży, także i absolutnie biorąc pod uwagę...
Znaczy kojarzą tę grę gracze, nie gracze, wszyscy.
Słuchajcie, no biorąc pod uwagę popularność Małysza w tamtych czasach, to absolutnie jest to wiarygodne. Absolutnie. No ale wracając, boksy, nie boksy,
no wiesz co,
porty.
Bardziej to było żużlówka, bo chyba tam wtedy robiliśmy speedwaya, właśnie robiliśmy ski jumping. Vivid miał wtedy taki hit, on się nazywał, z tego co pamiętam, Neon Mania. To była jakaś taka mała gierka o rysowaniu po kształtach i zapalaniu neonów. No więc też portowanie tego.
Hyper casuale jakieś też? Czy
wiesz co?
Ta Neon Mania właściwie podchodzi?
Myślę, że tak. To były jednak takie produkcje, gdzie dużo więcej fokusu niż przy gameplayu stawiało się, nie wiem, no tak się scrolluje, nie wiem, rankingi, nie, gwiazdki latają i tak dalej. Mhm. Więc no, natomiast z mojej perspektywy najważniejszy było ten taki troszeczkę wyniszczający tryb tego ciągłego wydawania, nie? I jak myślałem wtedy, że no teraz będę pracował z Łodzi, to będę miał więcej czasu, żeby skończyć studia, tak okazało się, że absolutnie nie w tą stronę, nie? To już w tym pociągu było prościej pisać niż cały czas z tą presją, że za chwilkę coś wydajemy. Mhm. I mówię, być może w firmie się zmieniło, nie wiem, nie? Tym bardziej, że już w ogóle tego łódzkiego oddziału nie ma, więc to zupełnie co innego, ale...
Vivid w ogóle bardzo przycichł w ostatnich latach. Niestety zdaje się, że tam była przeinwestowanie jakieś, mi się wydaje, nastąpiło.
No tu nie chcę się wypowiadać, natomiast no, na pewno to było dawno temu, nie? Więc jakby mogło się zmienić wiele po drodze. No i jakby fortunnie, mniej więcej w tym czasie, gdzie kończyliśmy któryś z tytułów i ja byłem taki faktycznie już zmęczony, odezwała się do mnie koleżanka z Techlandu, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że koleżanka, ale teraz myślę, że tak mogę powiedzieć, no z pytaniem, czy nie chciałbym poprogramować przy dużych grach. No i był taki moment, cholera, no z jednej strony tak, z drugiej no to już jest taka poważna przeprowadzka.
Wrocław.
Bo, no, Wrocław, zupełnie inne realia.
No, ale Far From Home. No tak.
Zaczyna się, nie? Zaczyna okay, się.
Dobra, bo Wrocław jest chyba drugim najdalszym miastem od Polski po Szczecinie. Po Szczecinie, tak. Nie, chodzi mi o to, że dojechanie do Wrocławia skądkolwiek jest po prostu masakryczne.
My się w ogóle podpadamy polskim miastom.
Nie, ja w ogóle kocham Wrocław. Jest absolutnie, przepraszam, można użyć tego słowa, jak zawsze będę wspominał, że Michał Wiśniewski znormalizował słowo zajebiście, więc Wrocław jest jednym z najbardziej zajebistych polskich miast. I to w ogóle bez dwóch zdań. Jest piękny, ma historię, ma genialny game dev, więc w ogóle jakby samo miasto jest super, tylko jest w cholerę daleko. Z Warszawy 4,5 godziny chyba się jedzie. Jakoś tak spokojnie, a pociągiem tak. To w ogóle jakaś masakra. Tam.
No ale jest tam gigant Techland, tak?
Jest gigant Techland.
No właśnie. No
i chińska firma, już pamiętaj.
Już teraz, tak.
No właśnie. No i pojechałem do tego Wrocławia, nie? Stwierdziłem, że zostawię tych wszystkich moich cholera przyjaciół, jakby wszystko, co miałem za sobą, jakby przy sobie zostawiłem w Łodzi lub w okolicach i pojechałem sobie sam do Wrocławia. Nie? Było to dość takie, powiedziałbym, duże wyzwanie dla mnie. No bo
żona, dzieci były jakieś już?
Wiesz co, wtedy jeszcze była narzeczona, natomiast to też był jeden z powodów, dla których to była moja, teraz jest już moja była narzeczona.
Nie? Jakby była, ta odległość, wtedy odległość, była narzeczona
tak,
teraz.
Tak. Ta odległość troszeczkę tutaj utrudniała pewne rzeczy. No i także musiałem się tego wszystkiego nauczyć troszeczkę na nowo, poznać ludzi, poznać miasto i cholera, odkryłem dość szybko, że Wrocław jest naprawdę zajebistym miastem. Jest naprawdę zajebistym miastem.
Dokładnie, ale daleko. Do tego zmierzałem, daleko od Polski.
Od domu.
No i tak pracując przy pierwszym Dying Light'cie, bo to były te czasy, jeszcze chciałem nawiązać do jednego z moich marzeń, tak? Bo jak zaczynałem pracę w game devie, to miałem coś takiego, że powiedziałem sobie, ale fajnie byłoby kiedyś wrócić do domu i przeczytać na łamach PSX-a recenzję gry, przy której właśnie pracowałem. No i wiecie, wróciłem do domu, no i przeczytałem recenzję Dying Light'a, no i to był taki moment, gdzie miałem, okej, okay, udało mi się spełnić to marzenie.
Bucket list tak zwany.
No i nagle robi się problem, no bo zaczynamy robić, nie wiem, Followinga, potem robimy Dying Light'a 2, przez chwilę robiliśmy Hellraida. No, jestem z jego chyba... Po Forever Skies wydaje mi się, że to jest tytuł, z którego jestem najbardziej dumny, że miałem możliwość troszeczkę popracować. No ale gdzieś zaczęło się...
Expand Rally przeniesione do świata Dying Light'a. Taka prawda.
Znaczy, no słuchaj, trzeba być trochę sprytnym w tej branży. Jakby, no,
absolutnie.
To jeżeli masz jakąś technologię i masz narzędzie, no to trochę byłoby...
Nie. Słuchaj, ja zawsze powtarzam, że wypatrzyłem modele z pierwszego Assassina chyba w Unity jeszcze, czy wróć w syndykacie. Mhm. Czyli, nie wiem, 10 lat później spokojnie, jak jest zrobione, to czemu nie korzystać?
No właśnie, no i to jakby, no tak jak mówisz, tak troszeczkę było robione z Followingiem, nie? Ale generalnie miałem wrażenie, że w tamtych czasach, może nadal tak jest, nie? Techland miał to miał bardzo duży background, no bo to jednak jest 30 lat historii firmy, nie? I wiesz, że to jest ich technologia, na której cały czas to było rozwijane, więc w tym kodzie naprawdę było dużo, dużo fajnych rozwiązań, które można było adaptować. Wydaje mi się, że to jest akurat sprytny pomysł. Natomiast wracając, gdzieś się zacząłem zastanawiać, co dalej, nie? No bo jakby zacząłem pracować przy kolejnym tytule, a lubię mówić, generalnie jestem troszeczkę leniwy, nie? I miałem tak, że jakby przeprowadzka do innego miasta spowodowała, że musiałem sobie zbudować tych wszystkich przyjaciół na nowo i tak dalej, i tak dalej. A nagle okazało się, że były takie cykle, nie? Że zaczynał się jakiś projekt, pracowaliśmy, robili się znajomi, po czym ci znajomi mówili, dobra, to teraz idziemy pracować gdzie indziej. No i jak Boże, we Wrocławiu nie było za dużo alternatyw, no to większość z nich uciekała albo za granicę, albo właśnie do CDP-u, czy tam do Warszawy, do innych firm, nie? No i to był taki trigger dla mnie, że mówię, cholera, może zrobić coś, może by spróbować zrobić coś takiego, co by spowodowało, że ci ludzie jednak będą chcieli zostać we Wrocławiu. Bo to jakby teraz...
Pączka tak zwanego.
Pączka.
Znaczy pączka nie w zastrzeżeniu pączka, tylko wypączkowane. Bo to tak. Jest ta teoria pączkowania, tak? Że dlaczego Warszawa i Wrocław zawsze były takimi miejscami, które były centrami game-devowymi, dlatego że z Techlandu i z Reda pączkowały firmy.
Nie, nie, jakby zrozumiałem, zaśmiałem się, bo właśnie to był taki moment, kiedy chciałem powiedzieć, że w Wrocławiu była ta jedna firma i zaczęły pączkować, tak? I to był taki moment, że się nagle pojawił Strange New Things, chyba tak oni się nazywali. Gdzieś tam quasi wtedy jeden z level designerów, czy tam z dyrektorów
quasi
level
designerów,
możliwe. Przepraszam, nie pamiętam już wszystkiego, kim się zajmował, ale quasi zaczął organizować spotkania wrocławskiego game devu, nie? I to był taki moment, gdzie nagle okazał...
Nie, przepraszam, quasi, to inny quasi, bo tam quasi mamy kilku w branży, swoją drogą. Ten techlandowy quasi, tak, to level.
I nagle okazało się, że jest jakaś duża firma Ten Square Games, nie? Gdzie nikt nie wiedział, a to nagle okazało się, że chyba 100 osób wtedy pracowało i to było też takie zaskoczenie. No ale tych firm zaczęło się troszeczkę pojawiać, więc fajnie, robiły się alternatywy i ten Strange New Things był taką dla mnie ideą, że fajnie, chłopaki mają taki pomysł na to, żeby być indyczym studiem, ale profesjonalnym, że ludzie będą mogli robić ambitniejsze rzeczy u nich, a z drugiej strony wyżywać się kreatywnie. Natomiast to było trochę spójne z taką ideą, o czym myślałem, że można było założyć. U nich, wydaje mi się, że my zaczęliśmy działać, natomiast u nich to niestety się nie sprawdziło w takiej formie, że gra, przy której pracowali, nie wiem czy jakby dlaczego jej nie skończyli, no ale siłą rzeczy teraz to jest CDP wrocławski, tak? Czyli zostali w całości kupieni. To spowodowało, że trochę się zrobiła taka luka, nie? Jakby cały czas brakowało tej przestrzeni kreatywnego indyka z takim troszeczkę większą jakością i doświadczeniem. My wtedy dogadywaliśmy się ze znajomymi z firmą Artifex Mundi. To jest to firma, która robi hopy, przynajmniej wtedy robiła gry hopy w Katowicach. Natomiast oni mieli dla mnie fantastyczny model pracy. Tak? Jakby nie chcę wchodzić w detal, to była taka firma, która zbliżała się do Turkusu, czyli dawała bardzo duży ownership na ludziach i dawała im bardzo dużo odpowiedzialności i ufała przede wszystkim ludziom. Nie? No i ten model działania był taki w naszym serduszku bardzo spójny, więc stwierdziliśmy, ok, może się uda z nimi zrobić coś takiego, że my otworzymy oddział we Wrocławiu Artifexowy, dostaniemy troszeczkę inny tytuł, bo my tam wtedy robiliśmy grę roguelike'ową, najpierw TPP, potem FPP, jakby nie ma to znaczenia, ale dogadaliśmy się, mieliśmy troszeczkę większej samodzielności, no i tak zaczął się kształtować pewien zespół, nie? Tam w pewnym momencie już nas, nie wiem, było chyba 14-16 osób. Natomiast w którymś momencie firma zdecydowała bardziej globalnie, że jednak oni chcą całościowo iść w ten model free-to-playowy. Faktycznie jakby zaproponowali nam, żebyśmy nie chcieli iść przynajmniej częściowo, nie, w tą stronę, natomiast my stwierdziliśmy, że jednak to nie jest droga dla nas. Chcielibyśmy jakby dalej robić te premium indyki, bardziej TPP, FPP. I zaczęliśmy szukać po prostu inwestora, zaczęliśmy myśleć o tym swoim, nie? Więc jakby wzięliśmy część osób, więc jakby mimo, że można patrzeć na nas jako Far From Home, że nasza historia jest stosunkowo krótka, bo to był 2019, kiedy zaczęło się to wszystko kształtować, tak zespół już istniał troszeczkę dłużej. Nie?
My krótka, 4 lata to nie jest już teraz wcale mało.
No, ale trzeba by zauważyć jeden moment, wtedy przyszła pandemia.
No tak, to był przed pandemią.
Czyli zakładasz firmę, rozwijasz ją.
I nagle tak, i nagle to jest szał.
Pandemia. Zresztą rozmawialiśmy już w odcinku o tym.
No, pandemia powraca jak echo, no ale też myśmy też robili w trakcie pandemii tutaj ten program, także mieliśmy swoje własne doświadczenia z tym, jak wygląda, jak tak, ale na przykład wymiatać i całą produkcję, bo nie możesz produkować.
Szczęśliwie robiliśmy ten program nie patrząc na siebie przez kamery internetowe, to jednak...
Ej, tak też się zdarzyło.
Raz czy dwa.
No, mój ulubiony
Ciebie
odcinek...
na Twitchu.
Mój ulubiony odcinek to jak żeśmy zrobili odcinek ze Stormwindu, gdzie żeśmy grali gnomami. Mhm. Ja grałem moim gnomem, Radziu wziął postać od mojej partnerki.
Tak, tak.
I żeśmy sobie siedzieli obok siebie.
Na ławeczce.
Tak, na ławeczce w Stormwind i żeśmy gadali o... Była to normalnie odcinek FOPy, tylko był w World of Warcraft.
I to jest ten perfekcyjny moment, kiedy możemy powiedzieć o tej współczesnej historii Far From Home, no i o projekcie Forever Skies. To była taka pierwsza gra, tak od razu wiedzieliście, że to jest to, czy było kilka projektów na stole, prototypów, dem i się zastanawialiście, co zażre, w którą stronę iść.
W ogóle początek to był taki, że jeszcze wzięliśmy ten projekt Artifexowy i zaczęliśmy szukać inwestora pod tym kątem, natomiast okazało się, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto uwierzy, że robienie takiego premium roguelike'a ma sens. To jakby nie udało się do tego
nie
przekonywać.
Rozumiem tego.
Też tego nie rozumiem.
Nie rozumiem. Najlepszy gatunek po survivalach. Łączą się gdzieś troszeczkę.
Dlatego może mentalnie. Survival.
Ale nie jestem pewien, czy ktokolwiek do tej pory zrobił taki, wiesz, inaczej.
Hades.
Nie, ja chciałem jeszcze innym powiedzieć. No, Returnal. To chyba od Sony.
Returnal, tak. Hades, Returnal. Co tam jeszcze wyszło? Dead Cells'y jakby nie były, to też jest premium, także tak, nie, no jest takich parę...
Więc teraz może byłoby prościej, nie? Natomiast wtedy ludzie jeszcze chyba w to nie do końca wierzyli, a inwestorzy często mają tak, że oni muszą mieć namacalnie
Masz
dowód.
Masz rację, Hades dopiero w tym momencie, bo to jest, zdaje się, 2019 to jest wtedy, kiedy wszedł w ogóle Epic, prawda?
Mógł już troszeczkę być Hades. Wydaje mi się, że on był
Hades
w jakimś
Early
Accessie.
Hades był na starcie, tak. To była pierwsza gra, która w ogóle była system sellerem Epica. Kosztował wtedy 50 zł, wiem, bo kupiłem. I dlatego, że zobaczyłem na PC Games Show bodajże już wtedy, bo już się czy wtedy powoli zwijało.
No, jakie to było śliczne, tak od razu.
I jak zobaczyłem Hadesa, to było z miejsca o...
To.
To mi daj, tak?
Do koszyka.
No, do koszyka.
Poproszę. Tak.
Więc w ogóle Epica zainstalowałem tylko po to, żeby sobie kupić natychmiast właśnie Hadesa. Ale wracając... Hollow Knight jeszcze. O, jeszcze Hollow Knight.
To prawda. Ale nadal Hollow Knight czy Hades mimo wszystko mają taki bardziej wydźwięk, wiesz, 2D, jakby... Jeżeli pomyślimy jakby o inwestorach, to często to są osoby, dla których to jest troszeczkę jakby... Oni nie do końca rozumieją, wiecie, jaka jest... proces tworzenia gier i tak dalej.
Ma być
jakby...
3D, ma być FPP, bo to się sprzedaje, ma być ładne, z wodotryskami, tak?
No i przede wszystkim tanie to jeszcze. I tanie, takie, tak. To już w ogóle wtedy jest super. W produkcji.
Mam studenta, który zrobi mi to za 50 zł.
czyli roguelike był na stole, tak?
Tak, ale to dość szybko nam padło. W formie widzieliśmy, że jest problem z pozyskaniem takiego inwestora w Polsce i zaczęliśmy szukać. Jakby teraz płynnie przechodzę do twojego pytania, czy Forever Skies jest to pierwszy projekt. Nie, wtedy byliśmy na takim etapie, że zaczęliśmy się zastanawiać, co my właściwie umiemy, tak? Jakby jakie są kompetencje zespołu, co byśmy chcieli zrobić i co się sprzedaje. No i gdzieś dość szybko doszliśmy, że tam są gry symulacyjne, gry survivalowe i gry strategiczne. Z tego uznaliśmy, że najbliżej nam jest do survivali, bo jednak one są fajniejsze gameplayowo, można troszeczkę narrację rozbudować i tak dalej. A dodatkowo pozwalają na robienie gier z widoku FPP, z czym no już jakieś doświadczenie mieliśmy, no bo to czy z poprzednich firm. Więc to się wszystko idealnie wpasowywało, no i zaczęliśmy sobie pitchować. I tak naprawdę, kurczę, ciężko mi odpowiedzieć, ile tego było, nie? Ale każdy z zespołu sobie zaczął tworzyć pitch własnej gry. No i zastanawialiśmy się, który z nich jest tym, którym byśmy chcieli zrobić.
Czy chcemy zrobić Subnautica, czy chcemy zrobić Foresta, czy chcemy zrobić...
Znaczy bardziej to było, wiesz, w jakim lesie zrobić survival.
W jakim lesie?
No, ale tych lasów już było trochę obłożonych i jakby jak patrzyliśmy na te wszystkie pisze, no to tak wychodziło, że jeden był troszeczkę wyróżniający się i mieliśmy taki koncept, poza samym pitchem, gdzie był, wiecie, sterowiec, takiej mgle i na linię zjeżdżał człowiek na ziemię pod ten pył i tam był troszeczkę zdemolowane, zniszczone wraki samochodów, jakieś ruiny, nie? I
jakby, post-apo po prostu.
Była kiedyś taka gra na Amidze. Ostatnio ją znalazłem, nie G-Police, bo G-Police było trochę czym innym, ale Jezus, jak to się nazywało? Właśnie dokładnie też latało się nad miastem w takim statkiem, też policja coś tego.
Ale to chyba było G-Police. Tak mi się wydaje.
Nie, G-Police Bo G-Police to już miało grafikę w ogóle piękną. I tam
a dobra, bo to było chyba PlayStation.
To było tak, to było później, a to jeszcze było na Amidze z taką prostą, dosyć wektorową grafiką i właśnie było miasto, które było zasnute gazem i latało się pomiędzy budynkami. No, od razu mi się to przypomniało. Ostatnio to widziałem.
A w Forever Skies faktycznie mamy taką zniszczoną ziemię, która jest pokryta chmurą toksyczną i my
wracamy
na ziemię i musimy jakoś poszukać sposobu, żeby skolonizować.
Znaczy się rozbijamy się tam przede wszystkim.
No bo to w każdym survivalu przecież zawsze musimy
się rozbić.
Tak. Tak, muszą być emocje.
Jakby też koncepcja survivalu polega na tym, że masz rozbitkę troszeczkę, prawda?
Zaczynasz od zera.
W sumie w Grounded też się rozbijasz. To no wyłazi, jakby... wyłazi się z takiego kontenerka na dzieci.
Wydaje mi się, że najtrudniejsze jakby jest powiedzenie, co się stało w rafcie. Bo masz tak, że masz jakiegoś dzieciaka, który jest po prostu na tratwie.
Na tratwie.
Jakby nie wiadomo, że on się rozbił, czy się nie rozbił, czy może on po prostu wypłynął tą tratwą, no to jest trochę inaczej. Ale u nas nie. Jakby typowo do gatunku rozbijamy się i tak jak tutaj Radek wspominałeś, próbujesz przeżyć i poznać historię, tak naprawdę co się wydarzyło na Ziemi. No mały twist, jest jakby gracz pochodzi z dalekiej przyszłości, więc dla niego to, co się wydarzyło na Ziemi, też jest pewnego rodzaju tajemnicą, więc razem z graczem poznajemy, nie? Ten background. To, co było jeszcze super ciekawe, to jak mieliśmy ten koncept, jakby już wiedzieliśmy, że to jest ten projekt, w którym byśmy chcieli wystartować i zaczęliśmy go pitchować, to bardzo fajny odbiór mieliśmy w Krakowie. Jednak jak pokazywaliśmy ten taki, wiecie, nie tylko, wiesz, ale generalnie jak ludziom pokazywaliśmy koncept i widzieli ten taki zamglony świat, to mówili, cholera, to wygląda trochę jak u nas w mieście, nie?
Ojojoj.
I to wbrew pozorom...
Kolejne miasto obrażone.
Tak, dzisiaj jedziemy po polskich miastach, pozdrawiamy wszystkich serdecznie, żeby nie było, Warszawa też ma swoje główne wady.
Ale wiecie...
Ma swoją mgłę.
Ma swoją mgłę, pomroczność jasna.
Faktycznie, ale...
Faktycznie, dzięki.
Faktycznie. Nie, jakby zrozumiałem, wiesz, natomiast wracając do Krakowa, to miało swoje plusy, bo gdzieś w momencie, kiedy zakładaliśmy firmę, mieliśmy przed sobą takie, wiecie, jedno jest oczywiście zrobić fajne środowisko dla tych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na gry i tak dalej, nie, to jakby bezapelacyjnie była bardzo ważna część tego wszystkiego. Druga część to było, żeby zrobić gry, które są dla graczy. Więc od samego początku z myślą, że community driven development, współpraca, bazowanie na feedbacku, działania, po to też od samego początku z Pawłem Jaworem, który jest naszym marketingowcem, czy bardzo wcześnie zaczęliśmy pracować z community managerem, więc budowanie graczy wokół Forever Skies na Discordzie, ale nieistotne. No i trzeci filar to było to, że już cholercza trochę pracujemy w tej branży i zaczęliśmy się zastanawiać, czy gry nie mogłyby być czymś więcej niż tylko entertainment, nie? I jako studio chcielibyśmy robić trochę więcej. No i jak gdzieś się pojawiały te historie, że to wygląda jak smog, potem trafiliśmy na artykuł, który mówi o tym, że jeżeli chcesz w Krakowie oddychać zdrowym powietrzem, to musisz się wznieść tam na wysokość 100 iluś metrów, nie? Dopiero tam masz świeże powietrze.
Przy bulwarach też jest balon, można.
No to przetestować. Miejsce, gdzie się właśnie idzie oddychać.
Tak.
No a nie wiem, jak w Warszawie jest, tak? U nas nawet
mamy pałac kultury.
Macie.
Tak, to tam.
I teraz widok.
Tam się idzie. Tam wiesz.
Ale chciałem nawiązać do tego, że u nas z tego, co mi w Krakowie i we Wrocławiu, co jakiś czas dostajemy komunikaty na przykład, nie? Że prosimy dzisiaj nie wychodzić na dwór, zwłaszcza zimą, bo powietrze jest delikatnie szkodliwe, albo nie otwierajcie okien, jeżeli nie musicie, bo to nie najlepszy czas.
Czyli alerty RCB, źródło inspiracji
taka planeta,
dla twórców gier.
Taka planeta w Star Citizenie, którego namiętnie cały czas pogrywam, która ma jakość powietrza 13% i tam wszyscy chodzą w takich, strasznie śmieszne, bo mają kaski zrobione jakby z folii.
Okay.
Takie już, żeby nie nosić kasku, to mają takie po prostu nadmuchane balony jakby na głowach. Mm-hmm. Bardzo pomysłowe. No ale wracając do Krakowa.
No i właśnie wiecie, i to wszystko spowodowało, że jakby czuliśmy, że to może być fajny kierunek. No bo zaczynamy pokazywać i rozmawiać o tych rzeczach, które się nie tylko dzieją jakby z punktu widzenia czym jest gra, ale ta historia, która stoi za tą grą, wiem, że też docierała do ludzi. Tym, co możemy się pochwalić, to był taki moment, w którym jakby robiliśmy różne akcje, nie? Ale taki, który chyba był dla nas najważniejszy, to odezwał się do nas człowiek, który pracował nad przygotowaniem wystawy dla muzeum w Londynie. No i mówi, że widział nasz trailer w pewnym momencie i chciałby, żebyśmy byli częścią tej wystawy, nie? I tak nas było zaskakujące. Okazało się, że właśnie chciał gry, które przedstawiają dystopijną wizję świata przyszłości, do której mogą doprowadzić pewne działanie. Natomiast fortunnie gdzieś tam dostrzegł ten potencjał w Forever Skiesie. No i faktycznie gdzieś tam teraz w Londynie, z tego co wiem, można obejrzeć kawałek materiału, gdzie Forever Skies występuje obok Mad Maxa, czy obok filmu The Road, na jakiejś tam większej wystawie, no i to fajne, ta wystawa też będzie jeździła. Tak.
Więc jak się okazuje, koncept uniwersalny, jakby nie tylko polskie miasta mają ten problem. Także chwyta to.
Właśnie dlatego mówię, że każda gra obecnie jest dystopijna, bo jak robisz grę w teraźniejszości, to już jest dystopijna.
Ale to chyba jest też fajnie, że bo mieliśmy taki plan, żeby spotkać się w zeszłym sezonie, jeszcze przed premierą gry, a teraz już zdecydowanie można powiedzieć więcej, więc też dobrze wyczekana jest ta wizyta.
No tak, bo ja jestem zaskoczony, znaczy jestem i nie jestem, bo nie jestem dlatego, że widziałem ten sam potencjał, o którym wam mówili ludzie. Jak zobaczyłem, to jakby ta gra wskoczyła mi na radar momentalnie, dlatego cię męczyłem. Jednocześnie nie baliście się troszeczkę tego, że robicie w najpopularniejszym gatunku, w którym wszyscy już wszystko zrobili, że robicie grę, o czym wiedzieliście, że jest to pomieszanie. Ja uważam, że gry powinno się porównywać do innych, bo bardzo niewiele obecnie jest gier, których się nie da porównać do innych. Wreszcie zrobili Subnautica połączoną z Raftem. Mhm. Long story short, to jest Subnautica połączona, dokładnie Subnautica meets Raft, tak?
Tak.
Nie baliście się, że dajecie ludziom coś, w co już grali, że to nie zażre?
Wiesz co, na pewno się baliśmy, to jakby bez dwóch zdań zawsze się boimy i po to, znaczy ten strach wydaje mi się, że jest dobry, bo możemy się zastanawiać, nie? Czy na pewno idziemy w dobrą stronę. Więc jakby produkcyjnie nie chcę przynudzać, tak, ale robiliśmy bardzo dużo czeków. Jakby małymi milestone'ami patrzyliśmy, jak ludzie jakby zareagują na pierwsze materiały i tak dalej. Czy bardzo wcześnie też komunikowaliśmy się nawet zakulisowo, nie? Z prasą, z graczami, pokazywaliśmy koncepty, pokazywaliśmy pomysły i patrzyliśmy, ale z drugiej strony dość dużo czasu w ogóle poświęciliśmy na samej analizie, czego ludzie chcą, nie? I tak jakby patrząc na Subnautica, którą kocha masa ludzi, tak, tam są dwie rzeczy, których generalnie brakuje i to się często powtarza. To jest tryb kooperacyjny i druga rzecz, której brakuje, to jest troszeczkę bardziej możliwość rozbudowy tej mobilnej bazy, co właśnie oferował Raft. Mhm. Więc widząc to w tych recenzjach, stwierdziliśmy, że możemy spróbować. Natomiast zgadzam się z tobą co do poziomu fundamentalnego, takiego, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia mechanik, że to są jakby bardzo jesteśmy blisko Rafta i Subnautiki. Mhm. Natomiast pokazujemy trochę inny świat. Mhm. Mimo wszystko.
Czyli tym, żeście po prostu wiedzieliście, że ten świat jest na twist. Tyle zażarł, tak, że to ludzi ściągnie. A ludzie też lubią oglądać te filmy, które już wcześniej widzieli, więc i słuchać tych piosenek, które już znają, więc to tak nie do końca jest zagrożeniem. To było prowokacyjne pytanie, bo ja sam jakby z pełną świadomością wiem, jak wyglądają gry survivalowe i wiem, że one są do siebie podobne. Jakby te mechaniki się powtarzają. W każdej grze masz mniej więcej to samo. Tylko świat się zmienia, tak? Grounded mnie, ja będę do tego Grounded wracam, bo uważam, że to jest jeden z najwybitniejszych survivali, jakie powstały i też najbardziej dopracowanych technicznie. W sensie to jakościowo, jak oni tam zrobili, to, ale znowu, kochanie, zmniejszyłem nasze dzieci. No akurat my wszyscy pamiętamy, kochanie, zmniejszyłem nasze dzieci i jeszcze żeśmy się załapali na ten wybitnie zabawny film. I to mnie tam kupiło, tak? Czyli dlaczego wolę Green Hell od Foresta, mimo że gry są bliźniacze, no dlatego, że w Foreście mam horror, którego nie lubię, a w Green Hellu tego horroru, no przynajmniej nie w takim stopniu, że będzie na mnie wyskakiwał, powtarzam, trzy ręki mutant. Bo tak się mówi, że gry się powinno zawsze budować wokół mechanik i że najpierw powinny być mechaniki, a dopiero potem się powinno wymyślać świat. To powoli przestaje mi się wydaje być prawda, że coraz częściej hukiem, tym hakiem, na którym gracze się zasadzają i na który się łapią, jest ten fajny świat właśnie. Ten pierwszy trailer, który pokazuje coś, czego żeśmy wcześniej nie robili, co żeśmy już robili, tylko w innej wersji świata. I wydaje mi się, że właśnie na tym chyba wyście wypłynęli, czy raczej wylecieli na wietrze. W Sea of Thieves też było grane, bo tam ten wiatr, który sprawia, że się...
To też tylko trochę, muszę się przyznać,
że to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ile godzin musisz mieć na liczniku, żeby uznać, że grałeś w jakąś grę?
Ty platynuje gry.
Tak. To jest
jednym jest z tych, dużo, że platynują gry, więc trochę musi grać.
Tak. Kurczę, natomiast do czego, bo chciałem do czegoś nawiązać.
Przepraszam, mówiliśmy o Forever Skiesie, o tym, że...
Nie, mechaniki hook, do tego chciałem nawiązać.
Tak, że mechaniki, że historia.
Wiesz co, wydaje mi się, że... Lubię to słowo, znaczy w sumie ten związek, kilka słów, to zależy. dlaczego? Dlatego, że jeżeli masz zajebistą mechanikę, to moim zdaniem masz super duże szanse, że ci się to wybroni. Problem jest w tym, że zrobienie teraz zajebistej mechaniki jest bardzo nietrywialnym wyzwaniem. I mam takie wrażenie, że łatwiej, co kiedyś kosztowało masę pieniędzy, jest zrobić teraz fajny świat, unikalny świat, niż jakąś
Czemu?
Nowoczesną... No bo...
Bo pomysły są tanie?
To nie jest tak, że pomysły są tanie, a produkcja gier jest droga, generalnie. Ale tych gier powstaje tak dużo, że ktoś co jakiś czas wymyśla jakiś taki świat, który powoduje, że wiesz, że masz szansę, że się przebijesz, nie? Że zaistniejesz. A z mechanikami wydaje mi się, że jest to troszeczkę trudniejsze. I znów tych gier powstaje aż tyle. Wiecie, tych gier indyczy, gdzie ludzie robią oczywiście masę klonów, ale gdzieś tam próbują z tymi nowymi, unikalnymi mechanikami, gdzieś tam się też pojawiają. No i jedna na, nie wiem, milion, jedna na ileś tysięcy osiąga spektakularny sukces. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że grę na podstawie mechaniki jest troszeczkę trudniej wypromować. Tak jakby...
Ciężej jest sprzedać komuś to, co jest fajne, chyba że jest jakiś super wybitny trailer, który pokazuje
albo mechanikę. Fajny gif.
A, właśnie.
Nie, no bo to fajny się da, oczywiście, że tak? się da, jakby to nie w tym rzecz, bo to nie jest tak, że tego się nie da zrobić, nie? Ale na pewno jest to trudne. No a u nas wystarczył koncept, nie? Jakby jak patrzyliśmy tylko na ten świat spowity tymi toksycznymi chmurami, ten Zeppelin, który gdzieś tam był, gracza wiszącego na lince, tam nie było generalnie oryginalnych mechanik, a jednak to, że tam jest ten statek, że tam jest ten świat, to było w zupełności wystarczające. I znów nie chcę powiedzieć, że jakby to jest dużo tańsze, bo moim zdaniem to kosztowało dużo pieniędzy, dużo czasu, dużo energii, no i przede wszystkim...
Ile lat robiliście grę? Tak jakby produkcja sama, do momentu wejścia do Early Accessu, czyli jeszcze zakładam, że przynajmniej z 2 lata będziecie pewnie robili. No rok.
Myślę, że końcówka 2019 to jest początek, kiedy zaczęliśmy robić pierwsze prototypy. No tak jakoś to będzie w tą
stronę. Bo to jest kolejna rzecz, że... Jak się wchodzi do Early Accessu, to można wejść na 2 sposoby. Można wejść z grą niedopracowaną, można wejść z grą, która jest bardzo dopracowana. I ja miałem wrażenie, a jestem koneserem, że tak powiem, Early Accessów, że Forever Skies, chciałem powiedzieć Forbidden, ale nie powiedziałem.
Koneser Early Accessów, koneser survival horrorów.
Nie, survivali, ale nie horrorów.
Ale nie horrorów. Koneser
absolutnie
survivali, ale nie horrorów.
Znaczy nie, no to jest dokładnie jakby raz, że gatunek, który lubię, dwa, że forma wydawania gier, którą lubię.
I tak bo jak jest mówię, uczciwa.
Tak, ja uważam, że jest bardzo uczciwa, nikt cię nie zmusza do kupienia Early Accessu, tak? Mhm. Jeżeli dasz się... nieuczciwa może być promocja. Wyście tej nieuczciwej promocji nie zrobili, bo to, co dostałem w grze, było zbieżne z tym, co dostałem w trailerze i co dostałem w materiałach promocyjnych, więc i wydaliście dosyć kompletny produkt. On jest widać, że jest to early access, że tam jeszcze kontentu brakuje. Znaczy, nie, co najśmieszniejsze, nie na poziomie samych mechanik survivalowych. Znaczy, do robienia tam jest w cholerę. Do rozbudowywania statku jest bardzo, bardzo dużo. Zabrakło mi tam oczywiście to, co już żeśmy rozmawiali przed programem, troszeczkę miejscówek do sprawdzania i do badania, ale to wiem jakby, że to absolutnie najprostsze. Akurat w tej grze to jest chyba najprostsza rzecz do dodania, no bo one wystają z tych, robisz nowy model, wrzucasz, podmieniasz, działa, tylko trzeba to dobrze przetestować.
Nie tak
proste, ja wiem, że nic nie jest proste w grach wideo. Przesunięcie cholernej szklanki na stole wymaga pracy.
Bo to zabrzmiało tak, jakbyś jeszcze musiał się zaciągnąć, tak? Prościzna,
tak, easy peasy, ale nie, zmierzałem do tego, że udało wam się wydać właśnie grę dosyć skończoną, znaczy ten early access, dosyć taki dopracowany, z małą ilością błędów, też nie zauważyłem tam jakichś wyjątkowo denerwujących bugów. Czy baliście się w ogóle early accessu jako formy wydawania, czy to było tak, że nie, wiemy, że to jest jedyna forma, w której chcemy?
Byliśmy pewni, że musi być to early access. Mhm. To bez dwóch zdań, jakby te zalety tego, że możesz pracować z feedbackiem, zwłaszcza w grze, która jest no, generalnie skupiona na gameplayu i na balansie. To jakby, no wiecie, to ile kosztuje jakiś zasób, jak duże jest w grze, to jest czyste i bardzo znaczące narzędzia, które możemy sobie teraz jakby tweakować na podstawie tego, jak obserwujemy, jak gracze działają, nie? Więc jakieś tam telemetrie w tle mamy i tak dalej, więc staramy się ten experience jeszcze poprawiać i rozbudowywać. Wydaje mi się, że to, czego się najbardziej baliśmy i to było zaskakujące, to jest, zakładam, że to nie chodzi tylko o early access, ale generalnie, czy to już jest ten moment, kiedy możemy wydać grę?
To mi chodziło właśnie, tak.
To było...
Skąd wiedzieliście, że to jest ten moment?
Dzwoniłem do ludzi, autentycznie dzwoniłem po firmach, do kumpli, mówię, słuchajcie, jak się podejmuje decyzję, że to już, nie? Jakby, bo w innych firmach nie miałem takiej przyjemności, nie, że tam było jakieś zebranie i ktoś mówił, dobra, jesteśmy gotowi, nie, wydajemy. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem i nie wiedziałem. No i okazało się, że z kim bym nie rozmawiał, to słuchaj, jak już ci się kończą pieniądze, to jest ten moment.
Okej.
No to trzeba pamiętać.
Ale wtedy jeszcze mieliście pieniądze, więc
tak,
nie było sensu.
Właśnie mieliśmy pieniądze i nie wiedzieliśmy, czy to w takim razie, czy to już jest
kryterium zaakceptowane. Więc można było dopracować pewne
rzeczy. No, ale stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę inaczej. Wypisaliśmy sobie punkty, które chcieliśmy zmierzyć. Najważniejsze kryterium to było, jak ludzie oceniają naszą grę. Zrobiliśmy zamknięte testy. Mieliśmy, nie pamiętam już, czy 3, czy 2, czy 4 tysiące ludzi, ale generalnie co 2 tygodnie, co 3 tygodnie zapraszaliśmy na, jeszcze nie wiem, ile NDA jak podpisaliśmy, ale to był jakiś w ogóle absurd, ile tego tam nam przeleciało. Równolegle robiliśmy sobie ankietę na koniec ogrywania, no i sprawdzaliśmy, jak oceniają poszczególne feature'y, jak oceniają całościowo grę. No i wiedzieliśmy, gdzie byśmy chcieli dojść, widzieliśmy, gdzie jesteśmy aktualnie, no i tak sobie rozwijaliśmy. I taka mała ciekawostka, jak wtedy umawialiśmy się na spotkanie, to pierwsze, to był moment, w którym nasz wykres już rósł i czuliśmy, ok, za tydzień przekroczymy ten magiczny próg, będziemy gotowi do wydania, wydajemy. Niefortunnie, mimo że przez każde dwa tygodnie, w tych cyklach dwutygodniowych on rósł dość stabilnie, tak to był moment, kiedy się zatrzymał i go nie przekroczyliśmy. I takie, dobra, to jednak to nie jest ten czas. No a już w następnym buildzie dwa tygodnie później okazało się, że przekroczyliśmy ten próg, tak. Więc mieliśmy ileś tygodni tak naprawdę już poliszowania gry, wiedząc, że już przekroczyliśmy próg gotowości.
Najlepsze możliwe, tak? Czyli mamy czas na czyli stąd się bierze ta taka jakość na Early Accessie, tak? Że mieliście czas na poliszowanie. Jeszcze musisz nam się przypucować, jaka jest twoja największa wtopa. Fopa. Może być branżowa, może nie być. Mieliśmy różne.
Okej. Zastanawiałem się nad tym i trochę ich mi się w życiu przydarzyło, ale chyba z taką śmieszniejszą i bardziej ostatnie, co mi się trafiło, to teraz pewnie wiecie, nie? Jakby współcześnie większość rzeczy się załatwia na kolach face to face i tak dalej, bardzo często pracując z domu. Mimo że już mamy biuro, to nadal czasami się to zdarza. Mhm. Mieliśmy ważny call, taki z jednym z największych sklepów globalnym, który dość istotny. Natomiast niefortunnie coś tam się stało, więc byłem delikatnie spóźniony. Zapomniałem o tym, że mój laptop w domu nie ma kamery, więc na gwałt próbowałem podłączyć kamerę z telefonu, dzwonić się do nich, wiecie, żeby dźwięk był z jednego źródła, a obraz z drugiego. Po drugiej stronie bardzo profesjonalnie wyglądający, poważni ludzie.
Z krawatem.
Mniej więcej tak, nie? Ja tam trochę potargany, trochę nieprzygotowany. Góra przynajmniej była dobrze ubrana.
Ale dół w gacie.
Jakby ja lubię sobie w mieszkaniu, wiesz, być w krótkich spodenkach, jakby nieistotne, nie? Jakby na pewno nie był to poziom, który widziałem po drugiej stronie tego profesjonalizmu. No i z tym telefonem tak walczę, no i w którymś momencie mówię, cholera, chyba mi to nie wyjdzie. Jakby nie byłem jakoś w stanie tego tak skoordynować, może to połączenie już się zaczęło, tam sobie gadałem, mówię, słuchajcie, odłożę, rozłączam telefon, po prostu będziemy rozmawiać, przykro mi, tylko głosowo. No i to spotkanie tak sobie trwa, no i tak mówię, że właśnie głupio, jeszcze raz przepraszam za to, na co kolega, który był też na połączeniu, mówi, Andrzej, słuchaj, ale my cały czas widzimy. I okazało się, że 5 minut, wiecie, obiektyw był skierowany dosłownie na moje stopy.
Bardzo ładnie. Słuchaj, dobrze, że byłeś w gaciach.
To prawda.
I że na stop.
Pewien poziom trzeba trzymać.
Jest jeszcze jeden wątek, to bardzo długa rozmowa, ale Andrzej Blumenfeld nazywa się dokładnie jak ten aktor, już świętej pamięci, Andrzej Blumenfeld, więc na przykład kiedy zmarł ten aktor, Andrzej odbierał telefony.
Tak było.
A to jest dobra wtopa.
No.
To współczuję ci strasznie, że...
A pan Andrzej Blumenfeld był na przykład głosem Dijkstry albo podkładał głosy w Uncharted.
Jestem słaby z aktorem.
Ale to bo też gratulowali wtedy.
Dlatego też gratulowali, jak dostał Andrzej dostał rolę w Uncharted.
Słuchaj, no, gratuluję ci, że żyjesz w takim razie.
Tak, cieszymy się z tego powodu.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy pięknie, bo też żyjemy i też z tego powodu się cieszymy. To był Zieliński.
Radosław Nałęcz.
I za tydzień w programie FOPA kolejny gość, a może gościni.
Się zobaczy.
Zostańcie z nami, to się przekonamy.
Nie wiemy jeszcze.
Dobranoc.